Oczy ledwo się otwierają. Jest godzina 7:13. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na poranek wnet. Gdyby rozległo się takie głębokie chrapanie, to proszę zaśpiewać piosenkę Stary Niedźwiedź mocno śpi. Dzisiaj jest 12 maja. 88 lat temu Polska pogrążyła się w żałobie, bo zmarł marszałek Józef Piłsudski. Za chwilę z Dmytrem Antoniukiem porozmawiam też o marszałku, nie tylko o wojnie na Ukrainie, ale o marszałku Józefie Piłsudskim. Kiedyś w 2020 roku, w stulecie naszych zmagań polskiej i ukraińskiej armii w walce z Armią Czerwoną, Paweł Bobołowicz i Dmytro Antoniuk przejechali się szlakiem tych walk polsko-ukraińsko-bolszewickich. Może chwilę poświęcimy marszałkowi Piłsudskiemu i Petlurze, a przy okazji stosunkom polsko-ukraińskim. Kiedy Dmytro Antoniuk w swoim studio kijowskim zacznie pić herbatę, my porozmawiamy z panią doktor Karoliną Olszowską, historykiem i turkologiem, o wyborach tureckich, a może też jedno pytanie uda się zadać na temat tego, co dzieje się w Izraelu. Bombardowania dwustronne, Palestyńczycy strzelają rakietami, wojska izraelskie bombardują strefę Gazy. To słyszeli Państwo w wiadomościach Jakuba Duszaka, strefę Gazy, i trwa tam sytuacja, jest bardzo napięta, a strefa Gazy jest jeszcze lepiej kontrolowana, przez rozmaite nowoczesne środki kontroli społecznej niż Chińska Republika Ludowa. Tomasz Wybranowski pojawi się w dzisiejszym poranku wnet, ale to o godzinie 7:45, a później wrócimy po 8 godzinie, wrócimy do czasów zarazy. Gościem poranka wnet będzie Jerzy Karwelis. Przez 1153 dni pisał swój dziennik zarazy, obserwował, a my nawet nie zauważyliśmy tego, że WHO podjęło decyzję, stwierdziło, że zaraza się skończyła. My jeszcze jesteśmy w czasach zarazy, o czym oczywiście pewno nie pamiętamy. Na deser dzisiejszego poranka studio z Anysą i Jan Bogatko. To w takim razie zaczynamy.
Wojna w Ukrainie.
Dmytro Antoniuk, studio kijowskie. Dmytro, mam nadzieję, że masz oczy szeroko otwarte.
Mam oczy szeroko otwarte, chociaż też nie było to łatwo dzisiaj zrobić od rana, ale jestem.
Tak. Ale nie dlatego, że rozlegały się alarmy, a może tak w Kijowie?
W Kijowie nie było alarmów i nie odnotujemy alarmów od nocy na 9 maja. Także myślę, że wróg po prostu nie rzuca w Kijów rakiety, bo oszczędza te rakiety dla tego, żeby przeciwstawić ich naszej ofensywie, która być może wkrótce się zacznie w pełnej skali. Ale na razie my mamy dobre wiadomości z frontu, ponieważ wojsko ukraińskie pod Bachmutem ma sukcesy. I to jest bardzo ważne i obnadziejające. No, pod Bachmutem, tam gdzie jest Bachmut, jak pamiętamy, wróg próbował i próbuje jeszcze wziąć w takie kleszczy, żeby otoczyć całkowicie obrońców tego miasta. No i południowa taka kleszcza, tak, ona już nie jest taka potężna, jak była kilka dni temu. Akurat pod miejscowością Kliszczyjewka, co tak dziwnie to brzmi. I pierwszy sukces ukraińskie obrońcy odniosli tam 10 maja, ale sukcesy kontynuują jeszcze 11 maja, co najmniej dwa odcinku frontu też zostały wyzwolone spod Moskali, spod Wagnerowców, spod wojska regularnego rosyjskiego. I to też takie odcinki, które można porównywać z tym odcinkiem, który był zdobyty 10 maja, czyli w takie po 3, po 2,5 kilometra każdy. Czyli dobre naprawdę sukcesy mamy pod Bachmutem, ale co ciekawe, że nie tylko pod samym Bachmutem mamy sukces, ale i na północ od tego miasta, tam bliżej kierunku do Siwerska też nie, chociaż nie takiej duża przestrzeń została wyzwolona, ale jednak wyzwolona przez wojska ukraińskie niedaleko od miejscowości Bilohorivka. Także patrzę na mapę i bardzo się cieszę. Chociaż w samym Bachmucie też, jak widzimy, wróg nie ustaje ze swoimi atakowaniami, ze swoimi działaniami zaciepnymi i jak donoszą w Siłach Zbrojnych Ukrainy za minioną dobę, ukraińscy żołnierze zniszczyli 750 okupantów. To po prostu też niesamowita liczba, bo za ostatnie dni my codziennie te liczby były około 400-500, a teraz aż 750. Jak donoszą sami żołnierze ukraińscy z frontu, którzy przebywają w Bachmucie, to na niektórych odcinkach oni nie mają wsparcia ciężkiego sprzętu i nie mają wsparcia poważnego wsparcia artylerii, a to, co mają, to tylko moździerze. I mimo tego jednak trzymają się i nawet, jak widzimy, idą naprzód. No i dzisiaj w raporcie z Kijowa też będzie mały filmik i wrzutka pieniędzy akurat dla takich żołnierzy, które potrzebują auta 4x4 i o tym powiem trochę szczegółów już w raporcie z Kijowa.
Raport z Kijowa o godzinie 9:30 dzisiaj. Raport z Kijowa poprowadzi Wojciech Jankowski. Paweł Bobołowicz rusza znowu i przekroczy granicę polsko-ukraińską, tym razem w kierunku Lwowa i Stanisławowa. Pamiętasz wyprawę wspólną, twoją wspólną z Pawłem Bobołowiczem w stulecie wojny polsko-ukraińsko-bolszewickiej?
Zapomnieć tą wyprawę nie da się, bo naprawdę to był bardzo dobry czas, chociaż jak my to nazywaliśmy, to była wyprawa podczas zarazy, tak, albo pandemii, chociaż ta pandemia, jak też powiedziałeś, jeszcze do końca nie ustała, ale wtedy to nie działały na przykład też hotele, restauracje, ludzi nie było widać na ulicach, no to było coś niesamowitego i no i dlatego taka wyprawa była też z tego powodu niezapomniana.
Śladami pomników i śladami cmentarzy polskich, które pozostały na Ukrainie po 1920 roku.
Których jest ponad 100 i o tym też można zobaczyć informacje w internecie, bo stworzyliśmy internetową mapę, w Google mapę z zaznaczonymi miejscami, z zdjęciami tych miejsc pamięci w językach ukraińskim i polskim, także zapraszam na to zobaczyć. Ona się nazywa Miejsca Pamięci Wojny z Bolszewikami 1920 roku.
Właściwie, Dmytro, nigdy nie zadałem ci pytania na temat tego, skąd u ciebie się wzięło zainteresowanie pierwszą Rzeczpospolitą Polską i ta relacja ciepła z naszą wspólną historią.
Nie wiem, tak naprawdę myślę, że z tych wędrówek, z tych podróży z moimi rodzicami, kiedy ja jeszcze był niemowlętem, kiedy oni wszędzie też jeździli z naszym samochodem, a mnie zawsze z sobą brali i ja zawsze widziałem po drodze jakieś zamki, pałacy, kościoły i tak dalej, i tak dalej. No i byłem z Pragu i tego, żeby dowiedzieć się, co to było, kto tam mieszkał i tak dalej. No a dalej już doznałem się tego, że moja prababcia chyba, to ona jednak była Polką i brała nawet udział w powstaniu styczniowym, za co została wysiedlona do Rosji. Także jednak mam też krew polską w sobie.
A powiedz, czy w szkole na Ukrainie podczas lekcji historii jest mowa o pierwszej Rzeczpospolitej, o tej wspólnej historii? Jest mowa też o Piłsudskim i Petrurze, czy też to są takie fakty zapomniane?
Wcześniej to było raz zapomniane, ale teraz mam nadzieję, że coraz więcej będzie tej informacji, tej historii prawdziwej w naszych szkołach i też zastanawiam się nad tym, żeby czy może coś napisać akurat dla dzieci, żeby oni w Ukrainie, bo w Ukrainie ta pamięć o na przykład o jako pierwszej Rzeczypospolitej, tak i o walkach z bolszewikami w 1920 roku była nikła. Ale znów wysiedliśmy teraz na Chreszczatyk 9 maja, świętując wspólną defiladę, kiedy Edward Rydz-Śmigły i Marko Bezruczko przyjmowali defiladę na Chreszczatyku na głównej ulicy Kijowa, świętując wyzwolenie Kijowa spod bolszewików i wyszedliśmy teraz też z flagami Polski i Ukrainy z Anatolijem Kurnosowym, także też to przypomnialiśmy o tym wydarzeniu kijowianom i innym ludziom. No i wszyscy byli bardzo, no ludziom było przyjemnie o tym dowiedzieć się.
Teraz po tym, jak Polska udzieliła pomocy Ukrainie, myślę, że ta biało-czerwona flaga ma większe znaczenie w Kijowie.
Jak najbardziej, tak. I też podkreślę, że nie tylko w Kijowie widać biało-czerwone flagi na niektórych budynkach, a i w zachodniej Ukrainie. Jak przekraczasz granicę polsko-ukraińską, po stronie Ukrainy widać na przykład pod Żółkwią widziałem takie flagi i w innych miejscowościach. Na Wołyniu też widziałem. Także ludzie są bardzo wdzięczni i jest już taka zmiana po prostu w podejściu społecznym do Polaków i do Polski.
A jak Dmytro Antoniuk wyobraża sobie, korespondent Radia Wnet i historyk, przyszłość związków polsko-ukraińskich?
Wyobrażam sobie na bardzo dobrym szczeblu, chociażby na takim, jakim jest teraz, bo na takim dobrym poziomie nie mieliśmy w ogóle nigdy stosunków polsko-ukraińskich za całą naszą historię, która rozciągnie się na wieki w głęb. A naszym zadaniem, naszym celem jest to, żeby po prostu tego nie spieprzyć.
I to są ważne słowa, które wypowiedział Dmytro Antoniuk. Bardzo serdecznie dziękuję. 9:30 Dmytro Antoniuk melduje się na antenie Radia Wnet w studiu Kijów. Miłych 2 godzin ci życzę.
Wzajemnie, dziękuję.
A my posłuchamy teraz zespołu Breakout. Oni zaraz przyjdą tu. Taki był tytuł piosenki zespołu Breakout. 7:30.
Radio, robimy radio. Radio, robimy radio wnet. Radio, robimy radio. Radio wnet.
A gościem poranka wnet jest pani doktor Karolina Olszowska, historyk i turkolog. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry.
No, zbliżają się wybory w Turcji. Już za dwa dni dowiemy się, kto będzie nowym prezydentem. Czy stary prezydent będzie nowym prezydentem, czy też będzie nowy prezydent. Z punktu widzenia radiowca lepiej, żeby wygrał Erdogan, bo łatwiej się wymawia jego nazwisko. A to drugie nazwisko to?
To jest Kemal Kılıçdaroğlu. I dowiemy się albo się nie dowiemy. Musimy jakby jeszcze brać pod uwagę, że może być druga tura. To jakby tutaj zostaje pod dużym znakiem zapytania. Tym bardziej, że bardzo długo zapowiadano tą drugą turę. W sensie, że analitycy i osoby zajmujące się Turcją, patrząc się na rozłożenie głosów, stwierdzały, że druga tura będzie. To jest dalej bardzo prawdopodobne, choć mamy pewne roszady od wczoraj, które jeszcze trochę nam bardziej kolorują tą samą sytuację, ale no, duża szansa jest na drugą turę, więc możemy się nie dowiedzieć już w niedzielę, tylko będziemy musieli jeszcze akurat na to poczekać kolejne dwa tygodnie, no ale już będą wyniki na pewno wyborów parlamentarnych.
Kim jest konkurent Erdogana i jak zmieniłaby się turecka polityka, gdyby wygrał wybory?
Kemal Kılıçdaroğlu jest przewodniczącym kemalistowskiej partii. CHP jest byłym urzędnikiem państwowym i jest nazywany tureckim Gandhi, dlatego że stworzył on taką szeroką opozycję i to jest jego pomysł na to, jak można przejąć władzę z rąk rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, czyli jakby tutaj stworzył szeroką opozycję z różnymi partiami, żeby wspólnie wystawić kandydata. No tutaj w przypadku wyborów prezydenckich siebie, ale wcześniej to też tak było w wyborach lokalnych. Jest alewitą, do czego się przyznał i co było zaskakujące. Jest osobą, która wykorzystuje narzędzia, które ma, czyli media społecznościowe, bo do tego ma dostęp właśnie w takim przekazie do Turków, raczej takim pozytywnym i raczej takim właśnie prostym, odpowiadającym na główne problemy. I tyle oni wiemy. Jak się zmieni Turcja, to jest o tyle trudne pytanie, że Kılıçdaroğlu nigdy nie rządził, więc trochę nie wiemy, na ile te wszystkie obietnice mogą zostać spełnione. Bo to nie tylko kwestia tego, czy chce, ale też czy w sytuacji, w której jest Turcja, da się je spełnić. No na pewno stawia on na odbudowę gospodarki, na poprawienie jakości życia Turków, czy poprawienie po prostu życia Turków, na taką walkę z takimi też innymi problemami. No i to są takie jego główne punkty, jeżeli chodzi o to, jak będzie prowadzić Turcję. No, w dalszym ciągu bardzo ważny postulat to jest to, że zmieni system prezydencki z powrotem na system parlamentarny. Z tym, że tutaj postawiłabym duży znak zapytania w stosunku do tego, kto wygra ewentualnie w wyborach parlamentarnych. No wiadomo, że jeśli okaże się, że opozycja ma mniejszość w wyborach parlamentarnych, no to ochota zmian w sposób taki, żeby oddać władzę w ręce parlamentu, na pewno zmaleje.
Czyli jest możliwa koabitacja w wydaniu tureckim, że kto inny wygra wybory prezydenckie, a inna siła wygra wybory parlamentarne?
Tak, na razie sondaże wskazują na to, że wybory parlamentarne może wygrać opozycja AKP i MHP, czyli opozycja koalicja MHP i AKP, czyli koalicja rządząca, z tym, że oni nie mają większości w tych sondażach, więc no, może się narodzić sytuacja, w której co prawda wygra obóz rządzący, ale nie mając większości, to właśnie druga strona tak naprawdę, jeżeli zbuduje koalicję zarówno opozycyjną, jak i tej trzeciej siły, która może wejść do parlamentu, czyli partii, w której między innymi startują byli posłowie kurdyjscy z HDP, że to oni będą mieli łącznie większość. Nie wydaje się, żeby któraś z tych stron zdecydowała się na budowę szerszej koalicji z koalicją rządzącą po to, żeby oni mieli większość parlamentarną. No więc widzimy, że to wszystko jest dość złożone i jak to będzie wyglądało jakby już po wyborach i jak to potem będzie ze sobą współpracowało, no to pewnie staje takim pytaniem otwartym.
Z polskiego punktu widzenia wybory tureckie oczywiście nie są najważniejszym zdarzeniem politycznym w tym roku, bo polskie wybory zbliżają się wielkimi krokami, ale na świecie uważa się, że te wybory są bardzo istotne z punktu widzenia roli Turcji w globalnej rozgrywce. Czy gdyby przegrał Erdogan, to coś się zmieni?
Na pewno się zmieni. No, polityka uważa, że są najważniejsze wybory w tym roku, które się odbędą, więc to na pewno są w tym momencie bardzo ważne wybory i ja się zgadzam z tym, że to chyba w kontekście świata są najważniejsze wybory, mimo tego, że mamy swoje. Ale myślę, że zmieni się na przykład to, że Kılıçdaroğlu przynajmniej na początku będzie próbować jednak mieć dużo lepsze relacje z Zachodem. Może nawet kosztem Rosji. Tutaj nie przepowiadamy jakby trwałego odsunięcia się, czy jakby, nie wiem, poparcia sankcji i tak dalej, bo Turcja ma z Rosją duże interesy gospodarcze, które są ważne dla gospodarki kraju. Ale na przykład wczoraj pojawiły się wpisy właśnie Kemala Kılıçdaroğlu, który oskarża Rosję o to, że to ona wypuszcza różnego rodzaju materiały, które mają go zdyskredytować, między innymi jakby śmieszne nagrania i tak dalej. I wezwą od tego, żeby Rosja nie mieszała się do tureckiej polityki, że to jakby nie jest rosyjska sprawa i że do rozmów z Rosją można wrócić po 15 maja, ale nie wcześniej, bo ma nie ingerować w tureckie wybory. No więc, ale oczywiście no politycy nieraz dogadywali się z różnymi stronami mimo jakichś tam różnic, no to trzeba wziąć pod uwagę, że tutaj na pewno jest zauważone to, że Rosja wspiera w tych wyborach prezydenta Erdogana.
Chociaż przywódca opozycji też dodał zdanie o przyjaźni i współpracy turecko-rosyjskiej.
No oczywiście, dlatego że w interesie tureckim, w tureckiej racji stanu nie jest jakby niewspółpracowanie z Rosją. Poza tym no, Rosja ma oprócz tych wojen jeszcze za Imperium Osmańskim, ale potem w kontekście Republiki raczej taką historię współpracy rosyjskiej, czy powiedzmy dogadywania się w tych momentach. Pod wpływem to bolszewicy, że wspierali kemalistów podczas wojny narodowo-wyzwoleńczej, wysyłając im broń i pieniądze. Tylko, żeby walka była w ogóle możliwa, walka z aliantami, którzy zajęli między innymi stolicę współczesną, czyli Istambuł. Więc ta historia jest skomplikowana. Poza tym prawda jest taka, że oprócz tych interesów gospodarczych, no to jeżeli ktoś chce ułożyć na przykład relacje z Syrią, a to jest teraz ważny postulat opozycji, ale nie tylko, no bo Erdoğana również. Dlatego, że postulatem tej przede wszystkim opozycji, no ale to już jakby w ogóle postulatem tureckim, jest porozumienie się z Asadem na tyle, żeby uchodźcy syryjscy wrócili do Syrii. Mówimy tutaj mniej więcej o 4 milionach ludzi. No to porozumienie z Asadem da się tylko współpracując z Rosją, czy rozmawiając z Rosją. No przecież Rosja wspiera Asada i jest tutaj stroną, która kieruje tymi rozmowami. Więc nie da się ustabilizować sytuacji w wielu rejonach świata, w których zainteresowana jest Turcja, czy zamieszana jest w jakiś sposób Turcja, bez jakiegoś porozumienia z Rosją. Więc tutaj w interesie żadnego polityka tureckiego w tym momencie nie jest pójście jakby tutaj odsunięcie się od Rosji w taki sposób, żeby doprowadzić do jakiejś niezgody czy walk.
Polityka Erdogana jest na tyle skuteczna, że chyba nawet teraz w Stambule odbywają się rozmowy ukraińsko-rosyjskie na temat eksportu zboża.
Tak, no ona jest skuteczna. Znaczy, tutaj już zostało zapowiedziane przy ostatnim spotkaniu ze stroną rosyjską, bo minister spraw zagranicznych odbył spotkanie wielostronne właśnie z Rosją, z Syrią i z Iranem, bo tutaj jakby i na marginesie tego spotkania właśnie była rozmowa z Rosją o chęć przedłużenia tych umów zbożowych i zostało właśnie stwierdzone, że jest duża szansa przedłużenia, że Rosja się zgadza na kolejne 2 miesiące. No więc tutaj jest to polityka jakby wielowektorowa. Poza tym Turcji zależy na byciu takim mediatorem, w sensie jej zależy na tym, żeby pokazać swoje znaczenie dla świata właśnie przez to, że potrafi sprawić, żeby strony walczące ze sobą rozmawiały i że potrafi doprowadzić do pewnych kompromisów. Oczywiście chciałaby więcej, no bo chciałaby, żeby to były takie, żeby doprowadziło, nie wiem, do pokoju czy zawieszenia walk. No jest to niemożliwe, tym bardziej, że no aż takim pełnowymiarowym mediatorem nie jest. Poza tym nie wiadomo, czy ktokolwiek inny w tym momencie byłby w stanie doprowadzić do takiego rozwiązania. Raczej nie wygląda to bardzo prawdopodobnie w tym momencie, biorąc pod uwagę jakby na co mogą obydwie strony się zgodzić. Ale to są tureckie ambicje, jakby pokazania tego, że jest ważna dla świata i że ona jest może nie graczem globalnym, ale na pewno tutaj siłą regionalną.
Która ma również rozmaite trudne relacje z sąsiadującym Iranem.
Tak, no, ale to relacje z Rosji z Iranem są o tyle ciekawe i skomplikowane, że one niby są trudne, ale z drugiej strony też na przykład Turcja pomagała umijać część sankcji na Iran. Więc jakby z Iranem mamy taką współpracę łączną z rywalizacją. I te trudne relacje przeplatają się w tym samym czasie z takimi relacjami poprawnymi, więc tam nie widać takich bardzo ostrych napięć, raczej takie powiedzmy sprzeczne interesy, które nie wywołują większych reperkusji, ponieważ kraje to też siadają do stołu, choćby właśnie w kontekście rozmów z Syrią, ale i tak przez ostatnie dwa lata, czy szczególnie przez 2022 rok, no i już ten nowy 2023 rok, Turcja zmieniła swoją politykę, no oczywiście jakby ze względu na problemy ekonomiczne i wróciła do rozmów i do porozumienia z wieloma krajami, z którymi wcześniej miała trudne i skomplikowane sytuacje, nie wiem, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Egipt, więc ta polityka się jakby cały czas zmienia w zależności od jakby sytuacji, którą mamy, to jest normalne, no bo układamy politykę pod sytuację również globalną.
Powiedziała pani, 4 miliony Syryjczyków przebywa teraz na terenie Turcji, kto ich karmi, kto im daje pracę?
No to różnie wygląda sytuacja. Są niecałe 4 miliony, no ale powiedzmy, szacuje się, że 3 miliony 800, no ale to jakby nie ma dokładnych statystyk. No tutaj oczywiście były pieniądze z Unii Europejskiej, tylko że oczywiście cały czas Turcja twierdzi, że to są niewystarczające pieniądze jak na taką rzeszę uchodźców. No część z nich mieszka w obozach, ale szacuje się, że w obozach mieszka mniej niż połowa, więc to są jakby ludzie utrzymywani w dużej części przez państwo. Reszta mieszka w miastach. No i tutaj jest bardzo dużo właśnie głosów tureckich o to, że oni zabierają Turkom pracę, w sensie, że oni pracują za dużo mniejsze wynagrodzenie, więc zabierają tylko miejsca pracy. Nie wiem, jak to jakby realnie wygląda, bo nigdzie nie widziałam takich badań przeprowadzonych, by na ile to jest realne zagrożenie, no ale w kontekście tak dużych problemów gospodarczych, no jakby utrzymywanie czy pomaganie, czy choćby dawanie miejsc pracy takiej rzeszy ludzi, no jest dla tureckiej gospodarki pewnie obciążeniem. Poza tym, no też chodzi jakby o nastroje ludzi, o to, że od paru lat te nastroje się zmieniały właśnie w stronę takich dużo ostrzejszych i jakby niesprzyjających już pomocy dla Syrii.
A wracając do kampanii wyborczej, to są dwa takie łagodne baranki, które stoją naprzeciwko siebie, czy też kampania jest brutalna i pełna wyzwisk? Do takich kampanii my jesteśmy przyzwyczajeni.
Nie są to łagodne baranki, choć też akurat tutaj ta kampania jest dużo bardziej pełna wyzwisk po stronie rządzącej koalicji. Po drugiej stronie już tak było w wyborach lokalnych, teraz jest kontynuowana taka jakby bardziej pozytywna kampania, w sensie oczywiście z wytykaniem błędów rządzących, ale bez jakichś takich właśnie skrajnych wyzwisk, z tym, że społeczeństwo tureckie, też sobie trzeba powiedzieć jasno, jest bardzo spolaryzowane, przez co tam bardzo łatwo dochodzi do różnego typu incydentów. No, była informacja bardzo głośna o tym, że to akurat prawdopodobnie osoby związane z nacjonalistyczną MHP, która jest w koalicji rządzącej, obrzuciły wiec, na którym był burmistrz Stambułu Ekrem İmamoğlu i raniły ludzi, w tym dzieci, kamieniami obrzuciły. Ale też pojawiają się informacje o tym, że w odpowiedzi na to, no jakby zwolennicy koalicji również obrzucili wiec rządzących, więc dochodzi do różnego typu incydentów tego rodzaju, więc ta sytuacja jest bardzo napięta, no bo z jednej strony Turcy są tacy dość, jak to oni nazywają siebie, gorąco krzyści, więc tam bardzo szybko te emocje rosną, a z drugiej strony te emocje już teraz osiągają taki bardzo wysoki pułap i bardzo łatwo jest różnego rodzaju incydenty.
To teraz proszę się zastanowić nad odpowiedzią na kolejne pytanie, bo to jest ważna odpowiedź. Kto wygra te wybory?
Jakbym wiedziała, to myślę, że mogłabym tutaj postawić to w jakiejś grze losowej, ale myślę, że nie wiem, myślę, że nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie w tym momencie.
Ale dlatego, intuicja, że... pani doktor, intuicja, co podpowiada?
Ja nie opieram się na intuicji, ja opieram się na danych, więc
a w ogóle
tutaj...
nie opiera się pani na intuicji, to przecież żyć nie można bez intuicji. Przejść przez ulicę nie można bez intuicji.
No tak, ale raczej nie wypowiadając się na temat wyników wyborów, więc wydaje mi się, że mnie się wydaje, że przede wszystkim tą drugą turę już wszystko możemy liczyć, ale bo te wybory są bardzo wyrównane, w sensie sondaże są w tym momencie bardzo wyrównane, więc ciężko jest przewidzieć, jak się to rozegra. Tym bardziej, że wczoraj wycofał się z wyborów trzeci kandydat, czyli Muharrem Incze. On już teraz nie miał za wiele punktów procentowych, procentów w sondażach, więc nie wiadomo, na kogo przejdą te głosy. Mówi się, że większość na Kılıçdaroğlu, ale to też nie jest tak, że wszystkie one przejdą na Kılıçdaroğlu. Z drugiej strony też mówi się, że jego głosy mogą przejść na tego czwartego kandydata, na Sinanoana, dlatego że jakby to są ludzie, którzy nie chcą głosować na tych dwóch głównych przedstawicieli, których uważają za w sumie to samo, tylko że po dwóch stronach barykady, w sensie nie jest to powiew nowego dla części społeczeństwa. Ale problem jest taki, że w tym momencie no nie ma takiego rozwiązania w tureckim prawodawstwie, w jaki sposób wycofać go z wyborów, więc on normalnie będzie na karcie wyborczej, będzie można oddawać na jego głosy. No więc pytanie, jak to zostanie wykorzystane, tak?
Tak.
No więc jak to zostanie wykorzystane, jak się w ten sposób rozłożą głosy? Czy ludzie, którzy mieli na niego głosować, po prostu nie zagłosują, czy dalej będą głosować, czy zagłosują na Kılıçdaroğlu? I co zrobi ten Sinanoğan, dlatego że on już odwołał wiece dwa, jeden w Antalii wczoraj i drugi w Ankarze dzisiaj. Bardzo zapowiada, że on się nie wycofa, ale no różnie może być, więc za chwilę może się okazać, że mamy drugą turę w pierwszej turze, z tym, że no jakby pozostaną na kartach do głosowania wszystkie kandydaci, więc no zobaczymy, w jaki sposób się to rozłoży, ale no szanse są bardzo wyrównane i myślę, że będziemy długo w niedzielny wieczór.
W poranku wnet opowiemy państwu, kto wygrał tureckie wybory i której stronie, po azjatyckiej czy po europejskiej.
Jest to tylko w formie dywagacji.
Pani doktor Karolina Olszowska, historyk i turkolog, była gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A my teraz popłyniemy w kierunku studia Dublin. Radio Wnet, więcej niż radio. I Tomasz Wybranowski, dzień dobry Tomku.
Dzień dobry Krzysztofie, piękna letnia pogoda, no bo przecież lato 1 maja zawsze się zaczyna na Szmaragdowej Wyspie. A jak pogodowo pod niebem krakowskiego przedmieścia? Ciekaw jestem.
Bardzo piękna majowa pogoda. W tej Irlandii to wszystko jest szybciej. 1 marca wchodzicie w czas wiosny, 1 maja w czas lata. Zima zaczyna się pewno 1 listopada, ale nie o zimie i nie o pogodzie będziemy, Tomku, rozmawiać, tylko o
zaczyna się. No tak, właśnie o poezji, bo za chwilę pani i pana właściwie już czeka w blokach startowych Juliusz Erasm Bolek. No ciekawie, czy mu ciężko, czy nie ciężko.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Budzimy się. A czemu ciężko Juliuszowi Erasmowi Bolkowi? Dzień dobry, antenowo, piątkowo.
Dzień dobry, Juliusz Bolek, ale też nie wiem, dlaczego ciężko. Ja wstałem 1,5 godziny temu, więc ja już właściwie dla mnie środek dnia już się zaczął.
No właśnie, mówimy od kilku dni o tej niezwykłej wystawie poezji konkretnej. Kilka słów tytułem zaproszenia dla słuchaczek sieci Radia Wnet o poranku Krzysztofa Skowrońskiego. Panie Juliuszu.
Och, to bardzo trudna wystawa. Poezją konkretną zajmuję się ponad 20 lat. Ale jakoś ostatnio chyba zajmuję się bardziej, to znaczy coś mnie tam poinspirowało i nagle okazało się, że to jest taka dyscyplina sztuki, która mnie prowadzi i mnie wyjaśnia, a nie jest tylko emanacją moich myśli. To jest ta ekspozycja, która będzie prezentowana od 15 maja w Centrum Promocji Sztuki przy ulicy Poskarbińskiej we Warszawie. To są zupełnie nowe prace i ja się z tych prac bardzo dużo nauczyłem. Właściwie po raz pierwszy sam się nauczyłem czegoś z własnej sztuki. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Bardzo łomocze mi serce z tego powodu, ponieważ no to będzie konfrontacja z publicznością, czy to powinno być tak, że sztuka prowadzi twórcę, czy twórca prowadzi sztukę. No może to jest jedno pytanie, na które jest odpowiemy, a drugie, czy publiczność podąży za moimi myślami. No i to jest właśnie moja największa zagadka i można powiedzieć, że drżę przed wernisażem, który jest zaplanowany na Europejską Noc Muzeów, czyli w najbliższą sobotę o godzinie 17.30. Serdecznie wszystkich zapraszam.
A powiedział drżącym głosem Juliusz Erasm-Bolek. Przypomnę, że po raz ostatni tego typu wystawa. 7 dzień września, rok pański 2018 i Zamoyski Dom Kultury. Wernisaż Poezja Liter, wystawa poezji konkretnej Juliusza Erasm-Bolka. A Juliusz Erasm-Bolek to i poeta, pisarz, twórca plakatów, afiszy poetyckich i tejże poezji konkretnej. Przypomnę raz jeszcze, panie Juliuszu, Galeria Centrum Promocji Kultury, ulica Podskarbińska 2, Warszawa.
W Warszawie.
Dokładnie. Nasza Praga południe. Kurator pan Marcin Kokoszka, to wszystko. Gdy mowa o wernisażu, jutro 13 dzień maja 2023 roku, godzina 17.30 podczas Europejskiej Nocy Muzeów. Dziękuję pięknie. No i cóż, odezwiemy się my po Nocy Muzeów. Juliusz Erasm-Bolek. Dziękuję pięknie.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Juliusz Erasm-Bolek, panie i panowie, poezja konkretna. Nawet jeszcze w marcu też była niedaleko nas, Krzysztofie, taka wystawa, bo to przecież na tych schodkach pięknych, gdzie widzimy Pragę i już Wisła trwa. A muzycznie też mnie pomęczysz, Krzysztofie? Czy
pomęczę, nie, bo będę miał, pomęczę, jeżeli tak... nie, jeszcze bardziej cię pomęczę, Tomku. Powiedz jakiś swój wiersz teraz.
Krótki czy długi? Bo to, wiesz, szeroki repertuar uderzeń.
Zacznijmy od krótkiego.
Mały kształt, dużo znaczeń oddaję, to do twoich drzwi, tam gdzie jestem, aby wejść, nie trzeba pukać.
Dłuższa forma.
Jeżeli znajdziesz w sobie bezkres niespełnienia i przeczytasz po raz kolejny w złym wierszu Droga na południe, odnajdź sobie to, co proste. Odnajdź sobie toń zamierzonych myśli i uczuć. Popatrząc w oczy, zaklinasz czas, a tylko ciemność daje to, co nazywa się zaczątkiem dotyku.
Ty znasz wiersze, czy byłeś przygotowany do tego i masz tomik wierszy przed oczami teraz?
Nie, wiesz co, Krzysztofie, każdy poeta gdzieś tam kilka ma swoich ulubionych wierszy, które po prostu pamięta i czasami prezentuje na wieczorach autorskich ad hoc, od tak po prostu. I to jest miłe i fajne, akurat te dwa wiersze. Nad nimi akurat ostatnio pracuję, chociaż będziesz się uśmiechał, bo ten jednoczas wydaje już kilka lat, ale to będzie dość mocny, dobry tomik wierszy, jak powiedział mi Juliusz Erasm-Bolek, ale też pan Ernest Bryl.
Tomasz Wybranowski ma prawie wszystkie talenty.
No wielu talentów nie mam. No, ale wiesz, jak człowiek po 50, to już liczy się z pewnymi ograniczeniami. Wiesz, to już nie jest ten sam facet, który ma 46 albo 47 lat.
Nabywa z pewnej skromności.
I patyny, tak, to prawda.
To teraz piosenka. Tomasz Wybranowski, Studio Dublin, oczywiście po godzinie 9, tak?
Ale to ty musisz wybrać, wiolonczela czy jednak twist, zdecydowanie. O.
A tym razem wiolonczela.
Panie i panowie, premiera o poranku, Kamila Dałksz, dobrze znana z anteny sieci Radia Wnet i jej małżonek z gitarą, Tomasz Boruch. Natomiast, Krzysztofie, będziesz zauroczony, albowiem niegdyś to pewna formacja bliska twojemu sercu. Prześliczna wiolonczelistka. pianistka, niegdyś Skaldowi, a teraz to śpiewające małżeństwo. Kamila Dałksz i Tomasz Boruch, na co dzień znany z formacji Palfigrów, to ta nazwa od Witkiewicza, przewijająca się w naszych programach i na naszych eterach sieci Radia Wnet, i jeszcze formacja Skytrack. Dublin oczekuje na Studio Dublin, a my zamieniamy się w słuch Krzysztofie, czekając na drugą część poranka.
I jeszcze zaproszę Państwa do audycji 4x4. Tomasz Wybranowski opowiada o zespołach muzycznych. O czterech zespołach przez 4 miesiące, a wczoraj słyszałem, zacząłeś opowieść o zespole Manam.
Dokładnie, bo przecież to 10. rocznica śmierci się zbliża Marka Jackowskiego. No i wczoraj rozpocząłem od przypomnienia moich wywiadów, bo tych wywiadów było z Markiem co niemiara, a za tydzień już opowieść o pierwszej płycie grupy Manak, no i tych dwóch pierwszych singlach, tym twoim ulubionym, jak mawiasz, milowskim singlu trochę, bo oprócz Błękitnego Nieba i wczoraj Marek Jackowski o tym opowiadał, no i ten Hamlet, czyli blues, kory, te pierwsze single nagrane jeszcze z muzykami grupy Jumble.
Tomasz Wybranowski, Studio Dublin. Za chwilę Jakub Duszak i wiadomości na zegarze, godzina 7:59. Poranek
w Radiu Wnet. Reklama.
Forum G2. Jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczo-geopolitycznych już 18 maja we Wrocławiu. Panele dyskusyjne, rozmowy, strefy specjalne i networkingowe. Geopolityka, gospodarka, bezpieczeństwo energetyczne i militarne. Sztuczna inteligencja, innowacyjny biznes i technologie kosmiczne. Forum G2. Czas wielkich decyzji. 18 maja na Tarczyńskiej Arena. Bilety i agenda na forumg2.com. Wielkie decyzje zapadają tu i teraz.
Po reklamie.
Autopromocja.
Republika Latina na falach Radia Wnet. W każdą niedzielę o godzinie 22. Zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
To była autopromocja.
Dzień dobry, minęła 8 w tym wydaniu wiadomości. Postępy wojsk ukraińskich pod Bachmutem, relacja Dmytra Antoniuka, nie będzie dopłat za ukraińskie zboże, decyzja wstrzymana oraz wybory w Turcji. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Wojska ukraińskie odnoszą sukcesy tak w Bachmucie, jak i w jego okolicach. O szczegółach codziennej korespondencji mówił Dmytro Antoniuk.
Pierwszy sukces ukraińskie obrońcy odnieśli tam 10 maja, ale sukcesy kontynuują jeszcze 11. Co najmniej dwa odcinki frontu też zostały wyzwolone spod Moskali, spod Wagnerowców, spod wojska regularnego rosyjskiego. I to też takie odcinki po 2,5 kilometra każdy.
Mówił Dmytro Antoniuk, cała relacja dostępna na Wnet.fm. Zbliżają się wybory w Turcji. Opozycyjny kandydat Kemal Kılıçdaroğlu obiecuje, że jeśli wygra, Turcja zwróci się w stronę Zachodu, jednak całkowity odwrót od Rosji nie jest w interesie państwa tureckiego, mówiła w poranku Wnet turkolog dr Karolina Olszowska.
W kontekście świata są najważniejsze wybory, mimo tego, że mamy swoje. Myślę, że zmieni się na przykład to, że Kılıçdaroğlu przynajmniej na początku będzie próbować jednak mieć dużo lepsze relacje z Zachodem, może nawet kosztem Rosji. Tutaj nie przepowiadałbym jakby trwałego odsunięcia się, czy jakby poparcia sankcji i tak dalej, bo Turcja ma z Rosją duże interesy gospodarcze, które są ważne dla gospodarki kraju.
Mówiła turkolog dr Karolina Olszowska. Wstrzymana na razie została decyzja w sprawie rekompensat dla rolników, w tym polskich, w wysokości 100 milionów euro za straty w związku z importem z Ukrainy, podają media. Przedstawiciele 27 krajów mieli zatwierdzić propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą wsparcia z rezerwy kryzysowej 5 państw: Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier. Do nas miało trafić najwięcej, bo 40 milionów euro. Pakiet został skrytykowany przez 12 krajów, których ministrowie rolnictwa wysłali przedwczoraj do Komisji list w tej sprawie. Są to Francja, Austria, Belgia, Chorwacja, Dania, Estonia, Estonia, Niemcy, Grecja, Irlandia, Luksemburg, Holandia i Słowenia. Zażądali oni dyskusji na ten temat. Jak najszybciej powinny być wyjaśnione kryteria, na podstawie których zaproponowano pakiet, oraz te, na podstawie których pieniądze zostały przydzielone państwom członkowskim, czytamy w liście. Kolejne dziesiątki rakiet z palestyńskiej Gazy poleciały wieczorem na Izrael. W wyniku odniesionych obrażeń zginął jeden Izraelczyk. To pierwsza ofiara śmiertelna od początku operacji Tarcza i Strzała po stronie izraelskiej. Izraelska armia twierdzi, że od wtorku z Gazy wystrzelono już ponad 800 pocisków. Większość została przechwycona przez systemy obronne. Po stronie palestyńskiej liczba ofiar wzrosła do 28. Wśród zabitych jest kilku przywódców radykalnego islamu, islamskiego dżihadu. To właśnie w tę grupę wymierzona jest izraelska operacja. Pociski zabiły jednak także cywilów, w tym dzieci. Palestyńscy radykałowie twierdzą, że wieczorny zmasowany ostrzał rakietowy był odpowiedzią na zabicie dowódców organizacji. W reakcji na rakiety izraelskie samoloty rozpoczęły kolejne bombardowania Gazy. Amerykańskie czołgi Abrams do szkolenia ukraińskich żołnierzy dotarły do Niemiec, poinformowali przedstawiciele Pentagonu. Szkolenia mają się rozpocząć pod koniec maja. Sekretarz obrony USA Lloyd Austin powiedział, że po zakończeniu szkoleń czołgi dla armii ukraińskiej powinny być gotowe. Urzędnicy Departamentu Obrony poinformowali, że czołgi M1A1 Abrams, budowane według specyfikacji dla armii ukraińskiej, dotrą na Ukrainę najpóźniej wczesną jesienią. W ciągu ostatnich miesięcy Stany Zjednoczone przeszkoliły ponad 8 tysięcy Ukraińców, m.in. do obsługi i wykorzystania na polu walki wozów bojowych Stryker i Bradley. Senatorowie z obu partii apelowali do Lloyda Austina, aby robił co możliwe, by Ukraina otrzymała wystarczające ilości broni do przeprowadzenia kontrofensywy. W Sudanie walczące strony podpisały porozumienie dotyczące udzielania pomocy humanitarnej. Trwają też rozmowy o zawieszeniu broni. Poinformował o tym anonimowo zaangażowany w rozmowy przedstawiciel władz amerykańskich. Przedstawiciele armii i sił paramilitarnych, które walczą od prawie miesiąca, podpisali porozumienie w saudyjskim mieście Dżudda w sprawie deklaracji zaangażowania w ochronę ludności cywilnej Sudanu. Umowa zobowiązuje obie strony do umożliwienia niesienia pomocy humanitarnej, umożliwienia przywrócenia elektryczności, wody i innych podstawowych mediów, wycofania sił zbrojnych ze szpitali oraz zorganizowania godnego pochówku zmarłym. Nadal trwają negocjacje w sprawie zawarcia nowego rozejmu w celu udzielenia pomocy humanitarnej. Omawiana jest propozycja wstrzymania walk na 10 dni.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W górach i na obszarach podgórskich oraz na północnym wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16 stopni Celsjusza na krańcach południowo-wschodnich, około 20 w centrum, do 22 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, do 60 km na godzinę.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Rozpoczął się tenisowy turniej o Grand Prix z Rzymu na Foro Italico i tam dwa razy z rzędu wygrywała Iga Świątek. Iga swój mecz dzisiaj rozpocznie w pierwszej rundzie o godzinie 13 z Anastazją Pawliczenkową z Rosji. Natomiast bardzo duża niespodzianka to jest to, że odpadła Aryna Sabalenka z reprezentującą Stany Zjednoczone z Sofią Enę w dwóch setach. Napisała Sabalenka na swoich mediach społecznościowych: jestem wyczerpana, potrzebuję doładowania akumulatorów. No więc teraz na pewno będzie miała bardzo dużo czasu, by te akumulatory ładować w Rzymie, w pięknym oczywiście mieście, i tam absolutnie może sobie tą energię podładować. Na szczęście nie będzie tego musiała zrobić na korcie z Igą Świątek, bo przecież ostatnio Igę ograła. Ale Iga pewnie ma swój cel, przejdzie do historii, jeśli wygra trzeci raz z rzędu bardzo prestiżowy turniej w Rzymie. No a natomiast też pierwszą przeszkodę pokonała Magdalinet, która wygrała z Czeszką Lindą Noskową 2-0 w setach 7-6 i 6-1. Niestety odpada Magdalena Fręch z Madison Keys, Amerykanką wyżej notowaną 0-2. A jeszcze jedna informacja: Magdalinet teraz w drugiej rundzie zagra z Brazylijką Miją. Odpadła także, poza Ariną Sabalenką, również będzie miała dużo czasu na zwiedzenie Rzymu, Jessica Pegula, a więc bardzo dobra Amerykanka, jedna z czołowych rakiet świata, więc ten Rzym jest rzeczywiście bardzo nieprzewidywalny, no i tam absolutnie trzeba być w świetnej formie, by wygrać na Foro Italico. Nie wygrał Juventus, ale ten remis 1-1 w półfinale Ligi Europy Piłkarskiej to prawie jak zwycięstwo. Juventus remisuje z Sevillą 1-1. Od 26 minuty prowadzili Hiszpanie. En Nasir strzelił gola i w 97 minucie, już w ostatniej sekundzie doliczonego czasu, z rzutu rożnego dośrodkowywał Chiesa. Tam dwukrotnie piłka odbijała się od zawodników Juventusu. Wreszcie Gatti skierował ją do bramki. No i stadion w Turynie eksplodował, tak jakby było zwycięstwo, no bo w takich okolicznościach remis jest naprawdę dużym osiągnięciem Turyńczyków. Bardzo dobrze bronił Wojciech Szczęsny, nieźle grał Arkadiusz Milik. Natomiast w drugim półfinale Roma wygrywa z Bayerem Leverkusen 1-0. Nikola Zalewski na boisku, José Mourinho triumfujący, no ale to jest dopiero pierwszy mecz. Xavi Alonso jest trenerem Bayeru Leverkusen, a więc były doskonały reprezentant Hiszpanii. No i on na pewno też kilka ciekawych sytuacji, takich taktycznych zastosował, więc rewanże zapowiadają się absolutnie świetnie. Podobnie zresztą jak rewanż w Lidze Mistrzów, ale piłkarzy ręcznych, bowiem Industria Kielce remisuje na Węgrzech z Veszprémem 29-29 i to jest ćwierćfinał Ligi Mistrzów, a więc Kielczanie, mecz rewanżowy przy tym remisie również wielkie, wielkie emocje. Nie będzie już ich w play-off Energa Basket Lidze, jeśli chodzi o Legię, bo ta awansowała do półfinału, wygrała ze Spójnią Stargard 93-82, 3-0 w rywalizacji do trzech zwycięstw. Natomiast wciąż w walce jest mistrz polski Śląsk Wrocław, który wygrał w Sopocie z Treflem 88-80, ale 2-1 prowadzi, a więc kolejna rywalizacja przed graczami Śląska. Śląsk Legia, taki był przecież finał przed rokiem. Kolejny sport po godzinie 9 i już teraz serdecznie zapraszam.
Wiadomości sportowe.
Reklama.
Zero Plus, program o przedsiębiorczości. To audycja o mężczyznach i kobietach, którzy zrobili na mnie ogromne wrażenie. Najciekawsze inwestycje i pomysły biznesowe. Jak przekuć pasję w biznes, albo jak z firmy rodzinnej stworzyć globalne przedsiębiorstwo. O tym wszystkim opowiemy Państwu w każdy wtorek o godzinie 17.30. Serdecznie zapraszam, Jaśmina Nowak.
Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź S.A.
Po reklamie.
Autopromocja.
Już prawie zaraz do prawdy. W sobotę, tak jakby, mniej więcej od 18 w dół będziemy latać. Co one noc mają wyjątkową? Co się otwierają, kiedy luna świeci? Małgorzata Kleszcz
i Konrad Mędrzecki. Z przodu muzeum, z tyłu muzeum, a w środku Radio Wnet.
Sobota, 13 maja, od 18 do północy. Noc muzeów. Zapraszamy.
Kto w niedzielę rano wstaje, temu w radiu Pan Bóg daje.
O 8 rano audycję Jak dobrze wstać, skoro wnet.
Skowronkujemy jak nie wiem co.
Skowronek 1.
Magdalena Woźniak. Skowronek 2.
Konrad Mędrzecki.
8 rano, w każdą niedzielę. Zapraszamy.
To była autopromocja.
To hasło przez Konrada Mędrzeckiego wypowiedziane z przodu muzeum, z tyłu muzeum, a w środku Radio Wnet, taki kawał opowiedziany przez dzieci mi przypomniało. Dlaczego ściany nie idą na wojnę? To jest pytanie, chwila refleksji i odpowiedź, bo między nimi jest pokój. A jeśli chodzi o Konrada Mędrzeckiego i Małgosię Kleszcz, dzisiaj jest dzień z Filharmonii. Pojechali, wyprawa do Gdańska i usłyszymy, co tam słychać w gdańskiej, w świecie gdańskiej muzyki, ale to w okolicach godziny między 10 a 11, między 11 a 12. Proszę słuchać Radia Wnet. A teraz zrobimy przyjemność Mikołajowi Poruszkowi. I zrobię przyjemność i zapowiem zespół, gdzie on się podział, ten zespół, który mam. Marvin Gaye. Mikołaj Poruszek, który realizuje dzisiejszy poranek, wybrał piosenkę. Dlaczego? Kto śpiewał?
Marvin Gaye. Ain't no mountain high enough. Dlaczego wybrałem? No dlatego, że pan mnie prosił wczoraj o playlistę.
Dlaczego to?
Dlaczego?
Bo ładna.
Hania Tracz wybrała 4 polskie utwory. Stwierdziłem, że musi być jeszcze jakiś zagraniczny i to była pierwsza, jaka przyszła mi na myśl.
Jest godzina 8:14.
Wywiad Wnet.
Gościem poranka Wnet jest pan Jerzy Karwalis. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1153 wpisy. Dziennik zarazy. Właściwie już dobiega prawie końca. Pierwszy wpis 24 marca roku. Którego? 2020? Dawno temu. W tym pierwszym wpisie popatrzyłem, zanotował pan zakażonych 1221, 16 osób zmarło, ale ten dziennik czasów zarazy to jest tak, to po pierwsze pana pomysł, a po drugie konsekwencja. 1153 razy napisać coś, co dotyczy i zarazy, i tego wszystkiego, co się wokół zarazy dzieje, świadczy o tym, że jest pan bardziej cierpliwy niż wybitni szachiści.
Nie, to też niestety świadczy o tym, że zjawisko COVID-a i pandemii było tak wieloaspektowe, nie tylko medyczne, coraz bardziej się robiło zjawiskiem społecznym, politycznym, gospodarczym. Zresztą zauważyłem po drodze, że aspekt medyczny coraz bardziej się zmniejsza i ten społeczny coraz bardziej wzrasta.
1153 dni dziennika. My nawet nie zauważyliśmy, że WHO podjęło decyzję, że ta zaraza się skończyła.
To jest fenomen. Ja dzisiaj, jak jechałem do pana, to przypomniał mi się podobny fenomen i podobne mechanizmy stanu wojennego, bo nie wiem, większość pewnie państwa nie pamięta, bo to jest pan ma młodą widownię, ale jak był stan wojenny, to każdy sobie myślał, kurczę, to obiecali nam, że tam potrwa krótko, ale jak już się skończy, to wyjdziemy na ulicę, będziemy z radości tańczyć. I jak nas zamykali, przypomnę państwu, na 2-3 tygodnie, to potem tak nam zeszło. Wszyscy sobie siedząc w domu obiecywali, ale dają czadu, nie? W końcu jak wrócimy do tej normalności, to będzie fajnie. Marynarze będą całować dziewczyny na ulicach, tak jak się druga wojna skończyła. Natomiast ta rzecz, na którą czekaliśmy przez 3 lata ogłoszona, przeszła bez echa, co świadczy o pewnych procesach, które się stały.
To o tych procesach porozmawiamy, a jeśli chodzi o Polskę, my nadal jesteśmy w jakimś stanie?
No my mieliśmy tę pandemię po swojemu, to znaczy świat już ją odwołał, a u nas będzie jeszcze mieszkała 2 miesiące. Nie jestem przekonany, że są za tym jakieś racjonalne argumenty, mówiąc szczerze, no ale one są już od dawna odcięte od danych epidemiologicznych, czyli tam przypomnę, że nas zamykali, jak praktycznie nikt nie chorował, bo jeszcze nikt nie był testowany, tym bardziej nikt nie umierał.
No nie, już był jeden z lubuskiego przypadek, pamiętam ten pierwszy przypadek, wszyscy czekali, tu Czesi już mają, już Niemcy mają, a my jeszcze nie mamy, a tu nagle przyjechał pan... Przekroczył granicę polsko-niemiecką i okazało się, że jest.
Tak, jeden człowiek się zakaził i cały kraj się zamknął.
Tak było, dobrze, ale przypomnijmy sam początek pandemii i pana myślenie o pandemii. Też był pan człowiekiem, który się przestraszył?
Tak, oczywiście. Jestem reprezentantem większości, to znaczy na początku się przestraszyłem, a potem zacząłem się rozglądać dookoła, patrzeć się na dane i tak jak cały naród, patrząc po ilości zaszczepionych, przeszedłem ewolucję od strachu do racjonalności, a później negowania podstawowych filarów pandemicznych.
I teraz jest pan na etapie negowania tych filarów.
Oczywiście, tak. Bo? Już mi się wszystko poskładało. No, to jest wieloaspektowa rzecz. Kiedy nas zamykali, tak zwana pierwsza fala nie istniała. Jak się popatrzy na dane zgonów, to nikt ponad nadmiarowo nie umierał. Nawet ilość zgonów była niższa niż bez pandemii. Ludzie zaczęli umierać na przełomie października, listopada. Wcale nie z powodów epidemiologicznych, tylko z zawalenia się systemu zdrowia. I nadmiarowe zgony, których jesteśmy numerem 1 w Polsce, na świecie, przepraszam, to jest nasz chlubny rekord pandemiczny. Około 250 tysięcy ludzi ponadnadmiarowych zgonów. Jest to fenomen, który stoi w kącie pokoju jak słoń i każdy udaje, że go nie widzi, bo nikt nie chce tłumaczyć się jego przyczyn.
No, przyczyną było zamknięcie i przestawienie szpitali na leczenie covidowe.
To było złożone, mogę teraz w tej chwili powiedzieć. Po pierwsze było to ujednoimienianie. 40 tysięcy osób zmarło ponadnadmiarowo w przeciągu 30 dni od połowy października do połowy listopada. To jest dokładnie się pokrywa z ruchami dotyczącymi systemu zdrowia. Ujednoimienianie szpitali, przejście na teleporady, czyli brak diagnozowania podstawowej rzeczy w przypadku infekcji dróg oddechowych, czyli czy dany pacjent, broń Boże, nie choruje na zapalenie płuc. Potem tacy lądowali pod respiratorami, z którego wychodziło mniej niż połowa żywych. Ale podstawową rzeczą było przyjęcie strategii przez Polskę nie leczenia pacjentów. Jeżeli patrzy się na rekomendacje Rady Medycznej przy premierze, oni derekomendują wszelkie środki, które można by było brać, a znany jest w medycynie mechanizm od tego, że wirusowe zakażenie górnych dróg oddechowych przeradza się w bakteryjne zakażenie, zapalenie płuc.
No dobrze, ale za tym zła wola nie stała, tylko stały komunikaty między innymi płynące z samego centrum, czyli z WHO.
WHO. Jak WHO ogłosiło pandemię? Wyszedł pan Tedros Ghebreyesus, notabene etiopski marksista, członek terrorystycznej organizacji, który teraz jest szefem WHO, i powiedział jedno zdanie, w którym były trzy kłamstwa. Mamy nowy wirus, to jest SARS-CoV-2. Po trzecie, nie mamy na niego odporności. Wszystkie te trzy rzeczy, po których zwariował świat, są nieprawdą. Koronawirusy są znane od kilkudziesięciu lat. Nie jest to wirus, który powoduje zawalenie się kompletnie systemu oddechowego człowieka. A po trzecie, gdybyśmy nie mieli na to odporności, to byśmy dzisiaj nie rozmawiali tutaj w studiu, tylko nasze kości by bielały na jakiś cmentarz.
I to jest pana wiedza nabyta, bo 24 marca 2020 roku pan oczywiście tego nie wiedział.
Tak. Tak jak wszyscy, przyjąłem za dobrą monetę to, co mówili eksperci WHO i tak dalej, i tak dalej. Potem zajrzałem do statystyk i zobaczyłem, że nikt nie umiera. I co to za pandemia, w której nikt nie umiera?
No, w statystykach były, pokazywały się ilość zgonów, były te dramatyczne wszystkie filmy z tych szpitali covidowych. Przypominam, był szpital covidowy nawet na Stadionie Narodowym.
Tak, no, ja kiedyś policzyłem, że jednego pacjenta obsługiwało tam 20 specjalistów. Takie było obłożenie versus...
Ale to znaczy, policzył pan w jaki sposób?
No, zobaczyłem, jaka była obsługa stadionu i zobaczyłem, ile ludzi było hospitalizowanych. Podzieliłem jedno przez drugie i tak...
No dobrze, to teraz oczywiście koło tego pojawiają się rozmaite teorie na temat tego, po co to wszystko było, w którą teoria jest dla pana... Skoro szef WHO powiedział w jednym zdaniu trzy kłamstwa, to czy jest odpowiedź na pytanie, dlaczego tak powiedział?
Ja bardzo unikam tego rodzaju rzeczy, dopóki nie ustalę jednego poziomu wiedzy z ludźmi, z którymi rozmawiam. Ponieważ jak ja mówię wtedy według mnie, dlaczego to wynika, to wtedy takie osoby wyciągają jakieś inne fakty przeczące tej mojej tezie. Natomiast ja uważam, że to był duży skok na kasę Big Pharma, tak mówiąc bardzo wprost. Tak. Jeżeli się popatrzy na całą akcję przedszczepienną, to ona jest prowadzona jak akcja marketingowa, która ma tak spanikować społeczeństwo, żeby wymusili na politykach jak najszybsze, bez badań, wprowadzenie szczepionek. I to się stało. I na to się powoływał nawet Pfizer, że rządy naciskają go, żeby się tak długo nie certolił z tymi badaniami.
No i tak przecież było, wytworzona panika i to oczekiwanie po prostu na tą pierwszą dawkę szczepionki, która miała być zbawieniem po to, żebyśmy mogli wyjść na ulicę, wejść do sklepu, wejść do kina, paszporty szczepionkowe. No dobrze, ale to wróćmy do tego, do Wuhan, no bo to co wiemy, że Amerykanie przenieśli w którymś momencie te swoje badania nad wirusami do Wuhan, bo tam było łatwiej, bo to w końcu Chińska Republika Ludowa. I co? I co? Jak pan patrzy na ten pierwszy chiński przypadek, czy początek tej pandemii, to co pan wie, co pan myśli?
Z tym Wuhan to była całkiem kompletnie inna historia, dlatego, że na początku nie można było mówić w Ameryce, że to jest wirus z Wuhan, ponieważ wtedy się było oskarżonym o rasizm. Nie wiem,
to tak, pamięta. To pamiętam.
Bo minęły później dwa lata i FBI...
Nie, chociaż Trump by mówił o tym.
Tak, ale dlatego dostał łatkę rasisty i która się za nim dociągnęła ładnie do wyborów. Więc to jest jedna rzecz. Potem po kilku latach FBI i też Agencja Energetyki przeprowadziły śledztwo i pokazały, że Wuhan wyskoczył kombinowany wirus, tak zwany gain of function, gdzie uzłośliwiano istniejące wirusy po to, żeby na nieistniejącego wirusa wymyślić istniejącą szczepionkę. To jest jedna z teorii. Ona jest mało medycznie, powiedziałbym, prawdopodobna. Druga teoria mówi coś takiego, że świat tak bardzo się pomylił z wirusem, który miał bardzo niską śmiertelność, że wszyscy teraz kombinują, żeby wyznaleźć właśnie jakieś takie ekstraordynaryjne powody, dla których wszyscy musieli zareagować nagle. I tak jak mówił pan Tedros, był to wirus, o którym nic nie wiedzieliśmy. Wiedzieliśmy wszystko, który zabija wszystkich, bo nie mamy na niego odporności, a miał. W związku z tym wersja wuhanowa ma jakby uładzić nadreakcję władz na to, co się wydarzyło epidemiologicznie, czyli niewiele.
No to w takim razie inna teoria, że to był taki trening, bo właściwie w ciągu 2-3 tygodni zamknąć w domach 3,5 miliarda ludzi, no to jest pewny sukces.
Tak, bardzo dużośmy się dowiedzieli o sobie w COVID-zie, tak samo jak wracając do mojej pierwszej analogii, dużo dowiedzieliśmy się o sobie w stanie wojennym, to znaczy człowiek zobaczył, jakimi ludźmi jest otoczony, co władza może z nim zrobić i co on może zrobić władzy, i ten efekt był bardzo negatywny, powiedziałbym smutny na tyle społecznie, że wielu ludzi wypiera z siebie tę świadomość, uważając, że koronawirus to była taka przygoda, i właściwie teraz, kiedy rozmawiałem ostatnio na ten temat u innego pana redaktora, zaczął się sprowadzać dla mnie do fatalnej rzeczy, do tego, co napisałem, do rzeczy, że i brniemy w Giuseppe w Warszawie. Będziemy sobie przypominali tylko anegdotki o tym, że zakazano wchodzić do lasu, walono kijem w parapet, takie ha, ha, ha. I żeśmy jeździły, z tego sobie wyszli.
Jeździły samochody policyjne, które mówiły o tym, przypominamy, jest stan pandemii,
tak,
nie wychodzi
szkoda,
z domu.
Że nie z niemieckim akcentem jeszcze.
To jest żart, powiedział pan Big Pharma, wielki interes, który od początku do końca był kontrolowany przez Big Pharma?
To jest jedna z teorii. Mi jest trudno powiedzieć, waham się między jedną a drugą. Globaliści dużo mi tutaj przypominają, pokazując, że pewne plany dotyczące pandemii były już rozważane grubo przed pandemią. Widziałem wszystkie zapisy z Davos jeszcze sprzed 10 lat. Tam jest dużo napisane o takich rzeczach, że pandemia może być mocnym resetem i trzeba się na nią przygotować w ten sposób, żeby scentralizować działania władz światowych. I muszę powiedzieć, że ten proces się zaczął. I to zaczął się już wprost. My jesteśmy w stanie, w którym w przyszłym wypadku, kiedy się pojawi pandemia w Polsce, władze sanitarne, medyczne i obostrzeniowe przejmuje WHO i Polskie Ministerstwo Zdrowia jest tylko wtedy tylko takim operacyjnym wykonawcą decyzji.
Ale czy właśnie w ramach tych kompetencji WHO wzrosła ta kompetencja podczas pandemii? Czy to jest tak, że to są
już... Ona była mocno rozmyta, to znaczy przechodziły faksy, pan Niedzielski rozmawiał z panem Fauci, czyli to było bardzo mocno nieformalne. Cała decyzja stoi na okropnej rzeczy, to się nazywa rekomendacje. W wojsku to się nazywa rozkaz, a u nas rekomendacja jest przyjęta taka, żeby ktoś komuś coś doradził, i ten ktoś może wybrać coś innego, ale ma tutaj taki zakres, który sobie może wybrać. W medycynie rekomendacja jest rozkazem i z WHO przychodziły rekomendacje, które tak były traktowane.
To jest zamysł, powiedział pan o wielkim resecie. Rozmawiamy czasami o wielkim resecie w Radiu Wnet. Czy za tym jest jakaś koncepcja polityczna, gospodarcza na temat tego, jak urządzić świat w XXI wieku?
Za globalizmem jest. Ona jest już od dawna komunikowana wprost. Na tym polega całe piękno globalizmu, że on się nie wstydzi mówić rzeczy wprost. Po każdym Davos można sobie przeczytać te sążniste, nowomowne protokoły, ale jeżeli ktoś się tym nudzi, to odsyłam do książki książek pana Harariego, tam jest wszystko napisane, jakie są cele.
Ale czy tam te zdania, które są wypowiadane, są prawdziwe? Bo to zawsze jest znak zapytania, jak ktoś mówi dokładnie o tym, jak ma ten świat wyglądać i ktoś chce ułożyć, globaliści chcą ułożyć świat, czyli globaliści, czyli kto właściwie?
No to jeszcze raz, środowisko Davos i Forum Ekonomicznego, tam przy tym tych wszystkich i ono, jeszcze raz, jeżeli globaliści mówią, że zobaczcie, przeszła pandemia, każdy kraj był sobie sam pozostawiony, narobili błędów, a przecież to jest jedna choroba, trzeba traktować ją tak samo, to jest oczywisty wniosek, że powinno istnieć Światowe Ministerstwo Zdrowia. Mówili tak w 2020 roku, ludzie się pukali w głowę, mówiąc, przecież to jest spiskowa wizja historii. I mamy 2020 rok, 21 rok w grudniu, zbiera się ONZ z WHO, zaczyna się mechanizm, który się w 2024 roku skończy, uzgodniony już w tej chwili wersją przekazania władzy, jeśli chodzi o pandemię, do WHO. I tam jest napisane, że wszystkie rzeczy dotyczące terapii, zamknięć, obostrzeń, wykluczania i traktowania wolności słowa w sposób, powiedziałbym, wojenny, należą już wtedy do jednej światowej organizacji. Więc sprawdzam i się zgadzam.
No dobrze, ale jest jakaś analiza tego wszystkiego przez niezależnych ekspertów, niezależne media. Jaka jest teraz, bym powiedział, oficjalna wiedza WHO na temat tego, co się zdarzyło od momentu, kiedy ogłosiliśmy stan pandemii?
Nie ma sumy takiej wiedzy, ponieważ ona byłaby bardzo gorzka dla tych, którzy by sobie ją taką zaordynowali. Ogólna tendencja tłumaczenia w tej chwili tego, bo to obserwuję na całym świecie, jest taka. Nie wiedzieliśmy, co to jest. Mieliśmy bardzo alarmistyczne dane. Wyszywaliśmy, improwizowaliśmy. Trochę pewnie przesadziliśmy, ale niech pierwszy rzuci strzykawką ten, kto by tak nie zrobił. Taka jest oficjalna narracja oficjalnych ciał.
A oficjalna narracja dotycząca szczepionek jest jaka?
Oficjalna narracja to jest zaszczepionek jest wewnętrznie sprzeczna. One są świetne, tylko one są... No, oficjalna jest taka, że w Polsce zamówiliśmy 7 dawek na głowę dwudawkowej szczepionki, a Unia Europejska zamówiła ich 10. To taka jest oficjalna.
No tak, ale na temat konsekwencji, jak ktoś się zaszczepił, że ta szczepionka, bo przecież były informacje, że tam jak zaszczepisz się Pfizerem, to mogą być takie i takie negatywne konsekwencje. Ktoś to już teraz zbadał? Ktoś to już teraz wie? Czy są, czy ich nie ma?
Ja mam takie podejrzenie, że tak powiem odwrotne, bo jestem nauczony za komuny. Jest wysyp bardzo dziwnych chorób w stanie ostrym, nie mówiąc już o nawrotach raka, ale niektóre grupy wiekowe zaczynają chorować na choroby, na które do tej pory nie chorowały i to w sposób dosyć ostry. Nikt nie zbada korelacji tego dziwnego faktu. Medycyna się powinna rzucić na to, bo to w niektórych grupach są kilkudziesięcioprocentowe wzrosty, żeby wyjaśnić przyczynę tego. Nikt tego nie bada. Przede wszystkim nikt nie bada faktu korelacji tych chorób z faktem lub zaszczepienia lub nie. I dla mnie to pokazuje, że tu jest clue, bo normalnie medycyna by przebadała jedną frakcję. Byłeś szczepiony, zakonowałeś na zakrzepicę, nie byłeś zaszczepiony. Wtedy byśmy wiedzieli, czy to i wyeliminowaliśmy przynajmniej tę przyczynę, ponieważ nie wiem, czy to jest badane, ale na pewno nie jest to publikowane. Korelacja jest moim zdaniem oczywista. W tej chwili na te rzeczy przebywają w szpitalach ludzie głównie zaszczepieni.
Ale to jest intuicja, której za to zdanie nie dostałby pan Nagrody Nobla.
Nie, no za to się na pewno nie dostanie Nagrody Nobla, ale ja obserwuję, to jest taka sama choroba i takie same organizmy. W innych krajach niektóre rządy śmią badać takie rzeczy i widzą takie korelacje, ale my jesteśmy inni. Poziom naszych niepożądanych odczynów poszczepiennych jest kilkadziesięciokrotnie niższy niż w innych krajach. I nie dlatego, że my mamy jakieś cudowne geny, tylko dlatego, że mamy taki system kwalifikowania takich zdarzeń.
No dobrze, ale tam, gdzie badają, to lepiej, jaki jest ten odsetek tych...
Nie, no jest bardzo duża korelacja. Większość ludzi, którzy chorują z tych frakcji nadzwyczajnych, powiedziałbym, dodatkowych, to są ludzie zaszczepieni.
Dobrze, Unia, Big Pharma, wielki interes. Już ktoś policzył, ile miliardów dolarów zarobił Pfizer na i inne korporacje.
Ostatnio senator Kennedy pokazał bardzo fajną rzecz w komisji, że my się tam ekscytujemy tym, że oni zarobili około 60 miliardów dolarów na szczepionkach. Zresztą pan teraz, minister Niedzielski, walczy o to, że trochę przepłacił. To wygląda dosyć żałośnie. Ale wskazał na jeszcze jedną rzecz. Oni zarabiają o wiele więcej na odłożonych skutkach tych działań. To znaczy on obliczył, że około 500 miliardów zarabiają na tym, że efekty ich medykamentów później wymagają dodatkowych leczeń. I zaczęło się na przykład, było takie coś takiego, że po zaszczepieniu, po rozpoczęciu tej akcji szczepiennej rozpoczęły się duże nawroty zakrzepicy i od razu się pojawiło lekarstwo Pfizera na zakrzepicę nowe.
No, czyli taka...
Czyli tak, mamy rakietę i antyrakietę. Od razu wszystko w jednej firmie, więc to tak działa. No,
no dobrze, to teraz o takich rozmaitych skandalach, bo o Polsce pan trochę opowiedział, Unia Europejska, 10 dawek, zakup, pani szefowa Komisji Europejskiej. W jaki sposób w to wszystko uwikłana? W jaki sposób?
No wiem, decyzja o zakupie miliardów szczepionek dla kilkuset milionów Europejczyków zostały negocjowane i podejmowane za pomocą SMS-ów, do których się na razie nie można dobrać. Więc widać tylko na wyjściu skrzynki to, co widać. No po co było kupować dwudawkowe szczepionki, 10 sztuk na głowę? Nie wiem, po co to jest. Jeżeli ktoś mi wytłumaczy, że to jest coś innego niż korupcja... Z chęcią posłuchałem.
No dobrze, ale tak jak pan myśli, no politycy byli tak samo oszukani jak wszyscy dookoła. Tak samo byli w poddani panice, która została wytworzona przez kogo? Przez WHO została wytworzona ta panika.
No ale jacy politycy? Ile trzeba w Komisji Europejskiej, żeby zrobić taki deal?
Nie, to nie chodzi o deal, bo deal to jest późniejsza sprawa. Deal to deal, bo na dealu się zarabia pieniądze i tutaj nie ma żadnej paniki. Tylko są jedynki i zera dołączane do tych jedynek i tyle. Natomiast myślę o wejściu w pandemię i o decyzję polityczną. Zamykamy, bo jestem przestraszony, bo mówią mi, Amerykanie mi mówią tak o tym, że za chwilę wszyscy umrą. Muszę zamknąć, muszę odizolować ludzi.
Ja kiedyś robiłem, napisałem taki artykuł do rzeczy, bo zafascynowała mnie ten moment, o którym pan mówi. To znaczy... To ten kamyczek, który został puszczony i zrobił tę całą lawinę. Mechanizm lawiny jest później bardzo prosty, tylko dlatego zacząłem zastanawiać, kto ten kamyczek puszczał i dlaczego. I ja strasznie długo grzebałem i wygrzebałem. Dni pierwsze w każdym kraju wyglądały w ten sposób. W każdym kraju istnieją procedury na takie wypadki. Te wszystkie tam sanepidy, epidemiolodzy, cały tam alert, cała ustawa, 2008 rok, epidemia, wiadomo wszystko, co robić. Nagle w każdym kraju te papiery poszły na bok i zbierała się grupka jakichś 5-6 jakichś amatorów. To był zięć Trumpa, był szefem takiej grupy. Było 5 chłopaków, oni się znali z koledżu, tylko jeden robił w medycynie, podobno jakieś tam te rurki dostarczał do przychodni. Tak się znali na medycynie. I oni sobie siedli i mówili tak, kurczę, słyszeliśmy, bo to jest, mechanizm jest prosty. Media tak nakręciły tę panikę, że politycy, którzy mają duży słuch do ludu, zobaczyli tak, lud chce się przestraszony jest, zróbmy coś. Nawet nie chodzi o to, żeby zrobić coś efektywnego, tylko coś takiego, żeby lud widział, że my się staramy. Na przykład damy wszystkim na twarz maski. Wszyscy będą myśleli, o kurczę, coś jest, tak, ale rząd reaguje, tu ma jakieś procedury i tak dalej, i tak dalej. I wszędzie było to wyszywane kompletnie, no, amatorsko, kiedy epidemiolodzy byli odsuwani, wakcynolodzy byli, przepraszam, odsuwani i tak dalej. I te decyzje były później wdrażane. Mechanizm był jeszcze raz prosty. Media ekscytowały polityków, politycy podejmowali dziwne procedury w panice. Nie mówili tam i zróbmy zebranie tam epidemiologów i tak dalej. Mamy mieć szybkie decyzje, panowie, na jutro i tak dalej, i tak dalej. I potem już poszło. Taki był mechanizm.
No dobrze, a jeśli chodzi o ten mechanizm, to WHO tam 2 lata wcześniej zmieniło definicję pandemii. Definicję tego, w którym momencie mówi się świat, uwaga, jest wirus, który jest groźny dla całego świata. To prawda?
To było osmatyczne do tej pory. Jedni mówią, że tak nie było, bo oni w różnych momentach mówili, co to, znaczy nie wprowadzili słownikowej definicji, tylko przy niektórych tam akcjach opowiadali o tym i ta definicja się słownikowo zmieniała. Ona najpierw polegała na tym, że mamy wysyp w wielu miejscach na świecie śmiertelnej choroby, która powoduje wzrost liczby zgonów. I ona została osmatycznie, przeszła w coś, co teraz mamy, że pandemią jest wysyp zakażeń. Więc jak my mówimy pandemia, to w każdym mózgu otwiera się taka klapka, że pandemia powoduje, że na ulicach leżą ludzie i umierają wszyscy, bo się zawaliło. A zaczęło to traktować tę pandemię jako wysyp zakażeń. Notabene zakażeń wykrywanych za pomocą testów, które miały bardzo duży procent pozytywnych, fałszywych wskazań. Fenomenem tej pandemii jest bezobjawowy chory. Nie występuje w przypadku choroby infekcyjnej dróg oddechowych, więc...
To prawda, wirus bezobjawowy, bezobjawowe przechodzenie.
Ale on był potrzebny po to, żeby zdrowych ludzi zamknąć w domach. No inaczej, jakby pan powiedział. Przecież nie leci mi z nosa, nie kaszle. Nie
no mam dobrze, ale powiedział pan o tych pięciu młodych ludziach, którzy zebrali się w gabinecie w Białym Domu i powiedział, coś trzeba z tym zrobić, ale ktoś... Media nakręciły, ale ktoś nakręcił media przecież. Media same z siebie tak. Nie wydobywają takich
jasne,
informacji.
Jasne, że tak. Nie, czy wiem. Są dwa mechanizmy, które tutaj się nawzajem nałożyły. Pierwsze to jest pogoń za sensacją. No to jest super temat. No przecież jak pan popatrzy, co te media robiły, to redakcje się zbierają, mówi tak, słuchaj, no tam Gazeta X ma o tym, że tam powoduje to śmierć do trzeciego pokolenia. Macie coś nowego, bo to już jest przegrane. Mówi, mamy, wie pan co, jest taki facet, który jest z Wenezueli i powiedział, że to powoduje syndrom niespokojnego odbytu. Dobre, nikt tego nie ma. To takie, tak media działały. Nakręcały całą tę rzecz. A druga rzecz jest taka, media od dawna siedzą w kieszeni reklamodawców, a nie w słuchalności czy odbiorze odbiorców. Odbiorca już dawno nie decyduje, co dostaje za treść. Model finansowy, biznesowy mediów wisi na pasku reklamodawców, a jak się popatrzy na to, jak dużą frakcją reklam były jeszcze przed pandemią Big Pharma, to i co się stało później, to jestem przekonany, że oni spokojnie mogli tą paniką wysterować.
A czyli właściwie po tych 1153 dniach jest pan przekonany o tym, że to był rodzaj teatru, w którym są ofiary i beneficjenci.
Tak. Znaczy, powiedz coś takiego. Był taki facet, który mówi, no, że szukałem w nauce nauki i jej nie znalazłem, ale jak zacząłem szukać poprzez pieniądze, follow the money, to tam znalazłem naukę. I jak się państwo możecie popatrzeć, jak jest finansowana w tej chwili nauka. WHO, tak pan powiedział, jaka standard. Ponad 80% jest to instytucja ONZ, publiczna, finansowana ze środków Big Pharmy. Nam się zdaje tylko, że my tam płacimy jakieś składki i oni tam porówno lecą. To jest firma, która jest na pasku Big Pharmy i oni, proszę mi powiedzieć, czy tacy ludzie będą mieli inne rekomendacje niż takie, które nie są na korzyść Big Pharmy. No to jest oczywiste, leży to na stole i opowiadamy takie.
Czyli jak pan patrzy na reakcję polityków, to najbliższa jest panu reakcja Donalda Trumpa, bo on w którymś momencie powiedział, nie dajemy USA, nie daje pieniędzy WHO, dlatego że WHO nie chce powiedzieć prawdy na temat pandemii. No mniej więcej tak było.
No tak, ale to są puste gesty, człowieka, który nie rozumiał, o co chodzi. On mówiąc w ten sposób o WHO, jednocześnie wprowadzał restrykcje, które mordowały miliony Amerykanów.
Konsekwencje. Jest godzina 8:41. Jerzy Karwelis jest gościem poranka w net. Konsekwencje w 3 minuty.
My, no tak jak w stanie wojennym. Jesteśmy połamanym narodem, który to wypiera, bo w chwilach próby nie wszyscy dobrze się zachowali.
Dlaczego jesteśmy połamanym?
Słucham?
Dlaczego połamanym?
No wie pan co, no ja nie wiem. No, ja na przykład pamiętam swojego sąsiada, który na mnie zakapował. Ja pamiętam
policjanta.
Ale to
mówi pan o stanie wojennym, ale teraz. No przeszła pandemia, wszyscy się uśmiechają, zapomnieliśmy.
Zakapował na mnie w COVID-zie. Słucham? Ja o tym, zakapował na mnie w COVID-zie.
A, nie w stanie wojennym.
Rzeczach. Nie, mówię o tym, że ludzie się poznali i nie wyszły ten rachunek dobrze. Po drugie, wydaje mi się, co ostatnio było zakwestionowane przez fachowca, ale nie ma takich rzeczy. Wpompowanie 250 miliardów złotych w niepotrzebne tarcze, ponieważ lockdowny były epidemiologicznie niepotrzebne, ma znaczny efekt inflacyjny, który w tej chwili się przezywa putinflacją. To jest jedna rzecz.
No tak, tylko tyle, że gdyby jak już podjęto decyzję o tym, żeby zrobić lockdown, to potem konsekwentnie trzeba było pomóc tym przedsiębiorcom,
jasne,
którzy by upadli.
Tylko pytanie
tak,
jest takie,
to jest błędne koło.
Nie, to nie jest błędne koło. Po co było ucinać zdrową rękę, żeby zrobić za to kosztowną protezę?
Bo się podległo temu, o czym mówiliśmy, no tak, czyli panice.
Tak, no ale to mówię, nie trzeba było tego zrobić.
No, ale to tak.
A jeszcze... politycy są, zobaczcie, to jest ostatnia nauka. Politycy są ostatni od tego, żeby się panikować. Jeżeli oni wpadną w panikę, no to już naród jest zgubiony.
No, może to złe słowo, panika, no bo wtedy obowiązująca wiedza. No przecież pan Fauci to jest wybitny człowiek, który rządził medycyną amerykańską przez kilkadziesiąt lat.
Tak, i potem zeskoczył z sani, zostawił kolegów, którzy jadą tym kuligiem na ścianę. On się bardzo ładnie wycofał ze swoich poprzednich tez i nikt tego nawet nie odnotował, bo to one są kłopotliwe.
To znaczy, co powiedział Fauci?
Powiedział, że jeżeli chodzi o wirus, on jest słabo uleczalny przez szczepionkę, ponieważ siedzi w błonie śluzowej i nie ma szczepionki na infekcje dróg oddechowych. A wcześniej coś innego mówił o szczepionkach.
Czyli co, żyjemy w świecie pełnym czego?
No, nieświadomości tego, w jakim świecie żyjemy.
A pan ma świadomość, w jakim świecie żyjemy?
W świecie ułudy, w którym nam się wydaje, że mamy resztki sprawczości.
Że mamy.
Że mamy resztki, a moim zdaniem właśnie one się kończą.
No dobrze. Jerzy Karwelis, dziennik zarazy. Będzie książka, będzie można zobaczyć te wszystkie 1153, ale pewno do końca pandemii w Polsce będzie pan prowadził ten dziennik.
Tak, chcę go skończyć w ostatnim dniu czerwca, natomiast niestety w tej chwili jestem bohaterem obcinania samemu sobie własnego tworu, ponieważ muszę zrobić z tego jedną książkę z 1100 wpisów, więc zostanie z tego 10% i siedzę teraz, płaczę i tnę własne dzieło.
Ale tego płaczu nie słychać. Dziękuję bardzo za rozmowę. Jerzy Karwelis był gościem Poranka Wnet, 8:44. Za chwilę studio za Nysą, a niech do tego studia zaprowadzi nas Kalina Jędrusz.
Reklama.
4.
Widzisz?
Ojej, powiemy coś o tym?
No raczej, bo inaczej człowiekowi mogłoby coś umknąć z ważności, znaczy się wydarzeń.
No to po to słupujemy.
Tolkienujemy też zarówno. Piątek, godzina 11:00. Małgorzata Kleszcz
i Konrad Mędrzycki.
Sponsorem audycji radiowy słup ogłoszeniowy jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Nowoczesna opowieść o polskiej historii. Nowa wystawa w Galerii Okno na Kulturę. Rozwój sieci muzeów, wirtualny teatr historii i skrzynie podległej. Multimedialna wystawa o powstaniu styczniowym, grupy rekonstrukcyjne. A po godzinie 20:00 muzyczna podróż przez polską historię pod dyrekcją Jana Stokłosy. Wystąpią Kasia Moś, Olga Szomańska, Marek Piekarczyk i Łukasz Drapała. Historyczna noc muzeów na dziedzińcu Ministerstwa Kultury już 13 maja. Zapraszają Biuro Niepodległa, Muzeum Historii Polski, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szczegóły na kultura.gov.pl.
Reklamie.
Studio za Nysą.
I warto Nysę przepłynąć, żeby dopłynąć do Jana Bogatko, który jest teraz w studiu za Nysą. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czy o wystąpieniu kanclerza w Parlamencie Europejskim, czy też o czymś innym będzie pan redaktor dzisiaj słuchaczom Radia Wnet opowiadał?
Dziś mogę opowiadać o wielu rzeczach, na przykład o tym, że niemieckie media piszą o tym, że Polska najwidoczniej prowadzi proces przeciwko Gerhardowi Schröderowi, a właściwie śledztwo ma jako za zadanie wykazać, czy sprawdzić, czy uniewinnić Gerharda Schrödera od stawianego zarzutu, że przyczynił się w jakiś sposób do rosyjskiej agresji na Ukrainę. I to jest oczywiście temat dość ciekawy dla niemieckich mediów. Podają je przynajmniej dwa duże. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać w najbliższych dniach. W każdym razie pan Gerhard Schröder bawił 9 maja na przyjęciu w ambasadzie rosyjskiej w Berlinie w związku ze zwycięstwem nad faszyzmem, jak to opowiadają Rosjanie. I tak jak to opowiadają również Niemcy, bo kanclerz Gerhard Schröder też powiedział, że kanclerz Gerhard Schröder zawsze to mówił, ale Olaf Scholz powiedział teraz, że po prostu to Niemcy zostały wyzwolone od nazizmu. To było 8 maja z kolei. Tu jest ta różnica między wojną ojczyźnianą, a drugą wojną światową, ale to jest temat na książkę, a nie na relację radiową. Inny temat bardzo ważny. To jest kwestia, jak poradzić sobie z kryzysem migracyjnym w Niemczech. Znaczy, ciągle się uważa ten kryzys za uchodźczy i mówi się ciągle o uchodźcach. Tymczasem uchodźców w zasadzie nie ma, poza tymi z Ukrainy. Chodzi tutaj głównie o problem tych migrantów, którzy przyjeżdżając do Niemiec chcą od razu uzyskać azyl i pomoc socjalną. Tego o to nie starają się z kolei Ukraińcy, bo im azyl nie jest potrzebny w tej konstrukcji prawnej prawdziwego uchodźcy z terenu objętego wojną. W urzędzie kanclerskim trwała rozmowa na ten temat w środę, która skończyła się późno w nocy. Zaczęła się z pewnym opóźnieniem, bo najpierw Niemcy są krajem federalnym. Trzeba było uzgodnić z premierami wszystkich landów, a jest ich 16 w sumie, jak to wszystko zorganizować. I po pierwsze pytanie i ostatnie w tym quizie brzmiało, skąd wziąć na to wszystko pieniądze. No i jeszcze było podpytanie, ile, czyli po prostu pytanie numera, ile pieniędzy się ma przeznaczyć w roku 2023 na pomoc dla migrantów. Niemcy jęczą, gminy jęczą, uważają, że jest w ogóle rzecz tragiczna. No 25 tysięcy miesięcznie przybywa uchodźców do Niemiec, to znaczy migrantów, znowu to podkreślam, statystyki są bardzo niejasne, bo oni wrzucają do jednego kotła właśnie uchodźców z Ukrainy, z migrantami, czyli z tymi wszystkimi naszymi przyjaciółmi z Afryki i z Azji, którzy chcą tutaj wzbogacić to społeczeństwo i wzmocnić gminy islamskie w tym kraju. W każdym razie zaproponowali różnego rodzaju rozwiązania, no i kanclerz Scholz stanął wieczorem po rozmowach w urzędzie kanclerskim przed kamerą telewizji i powiedział, że jest cudownie, to jest dobry dzień dla niemieckiego federalizmu, który mamy dzisiaj, bardzo dobry dla demokracji, aby tutaj znaleźć wspólne rozwiązania. To zdanie powtarza się cały czas w zasadzie od początku istnienia Republiki Federalnej, gdzie się o czymś rozmawia, że jest to świetny dzień dla demokracji i cudowną rzeczą jest znajdowanie wspólnych rozwiązań. I to jest oczywiście zdanie, które wygłosił Scholz, z którego on jest bardzo, bardzo dumny. Dumny jest między innymi dlatego, że rząd przeznaczył 1 miliard euro dodatkowo na pomoc dla migrantów. W ten sposób kraje związkowe mają być wsparte w odciążeniu własnych gmin w związku z zaistniałą sytuacją i żeby sfinansować tych pieniędzy również cyfryzację wszelkiego rodzaju urzędów mających do czynienia cokolwiek z cudzoziemcami. A więc tu znowu statystyki są niejasne, ile idzie na administrację, ile idzie na tych migrantów. Tego dokładnie nie wiadomo i to też jest temat na kolejną książkę, którą można byłoby napisać. Żeby przyspieszyć, żeby ułatwić życie gminom, rząd proponuje, aby przyspieszyć postępowanie azylowe i bardziej konsekwentnie realizować wydalanie tych migrantów, których nie uznano za azylantów. Więc tutaj widzimy akurat w tym, że tu chodzi tylko i wyłącznie o przybyszy z Afryki i z Azji. Między innymi federacja i kraje związkowe uzgodniły w sumie, że będzie można przebywać w tak zwanym areszcie deportacyjnym nie maksimum 10, a 28 dni. W ogóle z tym to jest cały czas wielka heca, jeżeli można użyć tego kolokwialnego słowa, dlatego że w zasadzie Niemcom nie udaje się wydalić tych migrantów, których by wydalić chcieli. W związku z tym oni znowu spadają jak przejrzały owoc na pod drzewo i trzeba się nimi w jakiś sposób zająć. I teraz sobie możemy wyobrazić, jak to wyglądałoby, gdyby sytuacja w Niemczech była jeszcze gorsza, a może być jeszcze gorsza. Na razie to kontrole granic w Niemczech zewnętrznych mają miejsce tylko na odcinku z Austrią. Tam się też zatrzymuje, Bawaria to prowadzi. Tam się też zatrzymuje wielu nielegalnych migrantów i odsyła. Natomiast inne granice są od tego zwolnione, ale sobie można wyobrazić, że może dojść z powrotem do kontroli na granicy polsko-niemieckiej, czyli niemiecko-polskiej, zwłaszcza jeżeli miałoby dojść do tego, że nie zadziałałaby bariera ochronna na granicy z Białorusią, z której to klienci biura podróży Łukaszenki, jak się to złośliwie nazywa tych ludzi, którzy zostali oszukani przez Mińsk i za ciężkie pieniądze wybrali się tam po to, aby udać się w pielgrzymkę do raju obiecanego, czyli do Niemiec, że to po prostu wyglądałoby strasznie. I swego czasu przeprowadzałem zresztą wywiad z premierem Saksonii, Kretschmerem, który był wdzięczny rządowi polskiemu za to, że rząd polski tak dobrze broni i strzeże wschodniej granicy na polsko-białoruskiej, bo to oznaczałoby dla Niemców straszną rzecz. Zresztą tutaj, jak się jest w Zgorzelcu czasami, wcześnie rano albo bardzo późno wieczorem, właściwie już w nocy, słyszy się huk silnika helikoptera. To są te helikoptery, które przelatują tutaj wzdłuż granicy, żeby zobaczyć, na ile ona jest szczelna, czy ktoś kajakiem czy pontonem przepływa zimną Nysę, czy przechodzi przez jakiś mostek w jakiejś miejscowości, do której policja zagląda tylko podczas święta policji, powiedzmy sobie, żeby zobaczyć, jak to wygląda ta sytuacja. Często zatrzymuje się samochody i z tych samochodów wysiadają, z niedużych samochodów wysiada duża liczba osób, która raczej nie przyjechała oglądać starówkę w Zgorzelcu, tylko ma jakieś inne cele przed sobą. Co na to mówią, na pomoc ze strony, którą ustalono w Berlinie, co mówią inni politycy? Premier Dolnej Saksonii Stefan Weil, przewodniczący konferencji premierów, uważa, że to bardzo dobrze, że ten ekstra miliard wpadł tutaj teraz na stół, ale on nie rozwiązuje sytuacji zasadniczej, że dyskusja wokół problemu migracyjnego się nie skończyła i lepiej byłoby, gdyby jeszcze przez kilka dni porozmawiać na ten temat, czy w przyszłości porozmawiać, i to w niedalekiej. Z kolei premier Nadrenii Północnej Westfalii Henryk Wüst z CDU uważa, że to nie wystarcza w ogóle dla gmin ta pomoc, którą rząd oferuje, ponieważ tutaj wydatki są tak wysokie, że sobie trudno to wyobrazić. Jednorazowa wypłata jakichś pieniędzy w tym rozwiązaniu problemu nie pomaga. to po prostu jest tylko jakaś kropla w morzu potrzeb, powiedział Wüst, i trzeba to wyraźnie, wyraźnie tak podkreślić. Należy po prostu doprowadzić do tego, żeby zdecydowanie ograniczyć nielegalną migrację. No i tutaj znowu powtarzają się te wszystkie pytania i te wszystkie problemy, o których mówi się od wielu, wielu, wielu lat w Niemczech. Już nie wiem od ilu, wydaje mi się od samego początku istnienia Republiki Federalnej, co zrobić, żeby temu zapobiec. I potrzebna jest tutaj, znowu się powtarza, i to zdanie też jest takim hasełkiem, jak się nie ma nic do powiedzenia, to się je wypowiadać. Potrzebna jest w końcu wspólna, solidarna, humanitarna, europejska polityka wobec uchodźców. I tu się znowu do jednego kotła wrzuca wszystko. Jak można zdefiniować problem, jeżeli nie potrafi się określić, na czym on polega? No przecież nie chodzi tu o uchodźców. Z uchodźcami Europa nie ma problemów. Jest ich wielu, co prawda, wskutek wojny rozpętanej przez Rosję na Ukrainie, ale nie oznacza to, że z tym sobie nie można poradzić. Tym bardziej, że uchodźcy z Ukrainy to nie są ci wybitni lekarze, inżynierowie, którzy żyją z zasiłków socjalnych, tylko to są ludzie, którzy mają dwie ręce i chcą przystąpić do pracy. Jeżeli taką pracę otrzymają, to ją też i wykonują i z nich są bardzo, bardzo zadowoleni. To samo zresztą mówi premier Saksonii-Anhalt Rainer Haseloff z CDU, uważa, że to jest częściowy sukces, po prostu ta pomoc w wysokości 1 miliarda, i że trzeba byłoby po prostu zająć się tym na serio. A więc na serio to znaczy, że na razie zajmuje się tym tylko od święta.
Powiedział redaktor Jan Bogatko, a w przyszłym tygodniu może uda nam się porozmawiać na temat obrazu Matki Bożej Kodeńskiej. Może tak być?
Możemy, oczywiście. Możemy porozmawiać też o Matce Bożej z Orchówka. Matka Boża z Orchówka, ponad 400 lat, ma ten obraz, który czczony jest nie tylko przez wiernych z Włodawy i okolic, kiedy mój przodek ufundował tam klasztor i podarował ten święty obraz.
Powiedział Jan Bogatko. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ksenia Parmeńczuk wydała dzisiejszy poranek, Mikołaj Poruszek zrealizował dzisiejszy poranek. Konrad Tomaszewski dał Państwu możliwość oglądania go na kanale YouTube Radia Wnet. A dzisiaj jest Dzień z Filharmonii, ale zanim będzie Dzień z Filharmonii, to jeszcze jest audycja Kuby Węgrzyna, który dziś zaprosił Tomasza Wybranowskiego, poetę, radiowca, kaskadera słowa. Jest 9:00, za chwilę wiadomości.
Reklama. Woda, wodór, węgiel. O gospodarce opartej o klimat i nowoczesne technologie. Na audycję 3W zaprasza Łukaszenkowski w każdy wtorek, środę i czwartek o godzinie 10:30.
Sponsorem audycji jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
Zero Plus, program o przedsiębiorczości. To audycja o mężczyznach i kobietach, którzy zrobili na mnie ogromne wrażenie. Najciekawsze inwestycje i pomysły biznesowe. Jak przekuć pasję w biznes, albo jak z firmy rodzinnej stworzyć globalne przedsiębiorstwo. O tym wszystkim opowiemy Państwu w każdy wtorek o godzinie 17:30. Serdecznie zapraszam, Jaśmina Nowak.
Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź S.A.
Absurdalne hasła wyborcze na billboardach totalnej opozycji. Multikulturalizm i siła złego na jednego. Rozmowa Wacława Pokrzywnickiego z Michałem Pytlem i Dariuszem Rozwadowskim. Budujemy nowe relacje międzyludzkie. Wywiad z wicemarszałek Sejmu Małgorzatą Gosiewską. Czy sztuczna inteligencja odpowie na wszystkie pytania? Tekst Lecha Rusteckiego oraz felietony naszych zagranicznych korespondentów Jana Bogatko i Piotra Wita. Takie artykuły znajdą Państwo w Nowym Kurierze Wnet. Zapraszamy do prenumeraty.
Po reklamie.
Dzień dobry, na zegarach 9:02 w tym wydaniu wiadomości. Rosja zrezygnowała z celu okrążenia sił ukraińskich w Bachmucie, twierdzi ISW. Wybory prezydenckie w Turcji już w niedzielę oraz Korea Południowa popiera formułę pokojową wypracowaną przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Rosja raczej zrezygnowała z celu okrążenia sił ukraińskich w Bachmucie, twierdzi w najnowszym raporcie amerykański Instytut Badań nad Wojną. ISW wskazuje, że siły ukraińskie prawdopodobnie przełamały pod Bachmutem pewne rosyjskie linie obrony w wyniku ograniczonych kontrataków. Ukraiński generał Oleksandr Syrski oznajmił, że wojska rosyjskie cofnęły się około 2 km na niektórych odcinkach frontu w rejonie Bachmutu. Sytuację skomentował w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Pierwszy sukces ukraińskie obrońcy odniosli tam 10 maja, ale sukcesy kontynuują jeszcze 11. Co najmniej dwa odcinku frontu też zostały wyzwolone spod Moskali, spod Wagnerowców, spod wojska regularnego rosyjskiego. I to też takie odcinki po 2,5 kilometra każdy.
Mówił Dmytro Antoniuk, cała relacja na wnet.fm. 200 funkcjonariuszy CBŚP i innych służb brało udział w likwidacji 5 dziupl samochodowych. W śledztwie pod nadzorem prokuratury krajowej zatrzymano 7 członków gangu samochodowego. Gang kradł samochody w Niemczech i transportował je do Polski, gdzie były rozbierane na części w tzw. samochodowych dziuplach. 4 podejrzanych zatrzymano w kradzionych samochodach na autostradzie A2 pod Poznaniem. Na Pomorzu służby przeszukały 18 posesji i ujawniły 5 miejsc przechowywania samochodów i części. Zatrzymano kolejnych 3 mężczyzn. Znaleziono samochody z przebitymi numerami VIN i części z kolejnych 120 aut skradzionych w Polsce i w Niemczech. Wiadomo, że na terytorium naszego zachodniego sąsiada wartość skradzionych pojazdów wyniosła 3 miliony złotych. W Pomorskim Wydziale Prokuratury Krajowej postawiono zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży z włamaniem i paszczerstwa. Trafili na 3 miesiące do aresztu, grozi im 10 lat więzienia. Korea Południowa popiera formułę pokojową wypracowaną przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, poinformował na Twitterze ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba po rozmowach ze swoim koreańskim odpowiednikiem Park Jinem. 10-punktowa ukraińska formuła pokojowa przewiduje wycofanie wszystkich rosyjskich wojsk z terytorium Ukrainy, przywrócenie integralności terytorialnej kraju, uwolnienie wszystkich jeńców wojennych i deportowanych oraz ukaranie osób odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne. Plan zawiera również postulat zapobiegania niszczeniu środowiska naturalnego, a także bezpieczeństwa energetycznego, żywnościowego i nuklearnego. Już w niedzielę wybory prezydenckie w Turcji. Opozycyjny kandydat Kemal Kılıçdaroğlu obiecuje, że jeśli wygra, Turcja zwróci się w stronę Zachodu, jednak całkowity odwrót od Rosji nie jest w interesie państwa tureckiego, mówiła w poranku wnet turkolog dr Karolina Olszowska.
W kontekście świata są najważniejsze wybory, mimo tego, że mamy swoje. Myślę, że zmieni się na przykład to, że Kılıçdaroğlu przynajmniej na początku będzie próbować jednak mieć dużo lepsze relacje z Zachodem, może nawet kosztem Rosji. Tutaj nie przepowiadamy jakby trwałego odsunięcia się, czy jakby poparcia sankcji i tak dalej, bo Turcja ma z Rosją duże interesy gospodarcze, które są ważne dla gospodarki kraju.
Mówiła turkolog dr Karolina Olszowska. Były prezydent USA Donald Trump złożył apelację od wyroku skazującego go na 5 milionów odszkodowania za zniesławienie i wykorzystanie seksualne pisarki i dziennikarki E. Jane Carroll. W imieniu Trumpa prawnicy odwołali się od decyzji federalnej ławy przysięgłych Katanie, która jednocześnie odrzuciła oskarżenie kobiety o gwałt. Wystąpili w tej sprawie do Federalnego Sądu Apelacyjnego dla drugiego okręgu wczoraj, kilka godzin po tym, jak sędzia federalny Louis Kaplan złożył pisemne orzeczenie zatwierdzające werdykt ławy przysięgłych i nakazujące byłemu prezydentowi zapłacić Carroll pełną kwotę odszkodowania. Pisarka twierdziła, że Trump zgwałcił ją w domu towarowym Bergdorf Goodman w Nowym Jorku w 1996 roku. Jak argumentowała, zniesławił ją też, zaprzeczając zarzutom i sugerując, że zmyśliła historię, aby zwiększyć sprzedaż swojej książki.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W górach i na obszarach podgórskich oraz na północnym wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16 stopni Celsjusza na krańcach południowo-wschodnich, około 20 w centrum, do 22 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, do 60 km.